chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do naszej rozmowy. I mamy rozmowę specjalną z gościem specjalnym z Polski, który jest po prostu niezwykłą osobą, niezwykłą osobowością. Jest to Magda Gessler.
Restauratorka, właścicielka wielu wspaniałych restauracji oraz pięknych włosów. Magda Gessler dzisiaj z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kuchnia, moja pasja. Kocham gotować, to tytuły Pani książek. Skąd miłość do gotowania, do kuchni?
Wydaje mi się, że miłość do rodziny, bo chyba dopiero teraz ludzie się zorientowali, że wokół stołu można nareszcie być nie samym, a zawsze w dobrym towarzystwie, z dobrym jedzeniem. Kuchnia od dawien dawna jednoczyła ludzi przy wspólnych spotkaniach bez telewizora i telefonów od wielu set lat przy stole. W moim domu była świętością, i każdy posiłek był czczony, jakby to była coś
uczta.
W rodzaju uczty, coś
uczta
w rodzaju naprawdę nadzwyczajnego spotkania.
Ducha i dla
nie
ciała.
Tylko dla właśnie smaku, podniebienia i apetytu, ale również była to pewnego rodzaju psychoterapia rodzinna. Wtedy się poruszało wszystkie problemy i rodzina rzeczywiście siebie rozumiała, wymieniała swoje poglądy, często się kłóciliśmy, ale najważniejsza była przy obiedzie już kolacja, o której się mówiło, co na nią będzie, jak będziemy ją przygotowywać. Ja byłam obowiązkowo pomagierem mamy, mój brat obowiązkowo wynosił śmieci. Od dzieci byliśmy skazani na ciężkie obowiązki domowe. Były one cięższe w Polsce niż jak byliśmy za granicą, ale nie da się ukryć, że od trzeciego roku życia moje zainteresowanie kuchnią było nadzwyczajne. W momentach, kiedy się nudziłam, a do tego dojść nie mogło, malowałam na biuletynach Polskiej Agencji Prasowej na odwrocie, bo kartek nie było, kreskami, które dostałam. W związku z tym albo gotowałam, albo malowałam i wtedy mieli święty spokój. Inaczej było groźnie.
Czy tak jest do dzisiaj? Czy dalej Pani maluje?
Pani Magdo.
Ja dalej maluję, albo gotuję, albo coś robię. W każdym razie na pewno nie mogę być w stanie bezczynnym. Cały czas coś robię, jestem aktywna, nawet jak jadę długie odległości między miastem a miastem, żeby zrobić kuchenne rewolucje, czasami to jest 700 km, to prowadzę mojego Facebooka osobiście.
A Pani Magdo, proszę nam powiedzieć, a kto był właściwie, od kogo się Pani nauczyła tych wspaniałych?
Dom.
Dom? Czyli mama,
mama,
tata?
Mama, babcia, druga babcia, miejsca, w których byliśmy, ale przede wszystkim mama. I babcia, które gotowały, szczególnie też mój dziadek, jeszcze kiedy żył w Komorowie, kiedy rzeczywiście wszystko się kręciło wokół kuchni, mimo że on miał sklerozis multiplex i władał tylko jedną nogą i jedną ręką, to mimo to potrafił zrobić najlepsze potrafy. Wiesz, ja nie lubiłam w ogóle jeść, więc robił mi 12 gatunków zup mlecznych, z których może 3 były do przyjęcia. Ale robili wszystko, żebym ja jadła. W końcu moim przysmakiem był kogiel mogiel z sokiem z cytryny i za to dałam się pokroić i ulubiona, pieczona, tak jak sous vide w piecu węglowym, cielęcina mojej babci z kaszą perłową i do tego były buraczki.
To było kiedyś, a teraz ulubione danie i ulubiona kuchnia.
To bardzo dziwne, ale ja najbardziej lubię wysysać głowy krewetek. Mózgi mają nieprawdopodobny smak, jeśli są one bardzo świeże, a w Waszym kraju to jest możliwe codziennie. Ale też jestem zwolenniczką pomidorów z kwaśną śmietaną albo właśnie z jogurtem z koziego sera, z siekaną drobno cebulką, koprem, cukrem i solą.
Pani Magdo, proszę powiedzieć, jak to się właściwie zaczęło?
Od kanapki ze smaltem i morelami dla mojego taty w wieku lat 3. Zjadł. Ale dzisiaj myślę, że w zasadzie to bardzo dobre połączenie. No bo do świniny dodajemy owoce.
Słodko-słony.
I zaczął się słodko-słony od tej kanapki.
Ale jak to jest, od której restauracji Pani zaczęła?
Tu?
Nie tutaj, znaczy w Polsce.
Nie, zaczęłam w Madrycie. Ja zaczęłam w Madrycie jako studentka. Byłam doradcą restauracji austriackiej, gdzie doradzałam, gdzie menadżerowałam, gdzie miałam wpływ na smak kuchni. Tam też się dużo nauczyłam. Pierwsze sztrudle austriackie z kolei od kucharza. A potem jeszcze w czasie studiów byłam menadżerem w restauracji francuskiej, gdzie na początku jako studentka malarstwa w Madrycie po zjedzeniu kolacji stwierdziliśmy wszyscy z przyjaciółmi, że no nie starczy nam na tą kolację. Była wielka ulewa, szczury wlewały się oknami i drzwiami, ponieważ była to dzielnica La Bohème, a pani Sylwii z czarnym kotem chodziła po sali, przepiękna francuska o marokańskich korzeniach i dawała najlepszą francuską kuchnię, więc nie mogliśmy się nie skusić na wiele dań, ale nie mieliśmy czym zapłacić. W tym momencie poprosimy Sylwii, że każdy z nas namaluje jej obraz. Obraz, który wybrała, to był jeden z moich obrazów i od tego czasu po prostu zaprzyjaźniłyśmy się i stałam się menadżerem jej restauracji Pepe Botedzia, czyli Józek Butelka, brat Napoleona, który się zaprzyjaźniał butelką.
To znaczy, czy dalej pani maluje?
Właśnie. Maluje codziennie. Mniej czy więcej. Największą kolekcję obrazów ma mój mąż obecnie w Toronto. Ponieważ wiadomo, że tam one się nie pogubią i nie zginą, bo ja jestem osobą roztrzepaną i nie da się ukryć, że nie mam takiego poczucia własności czy też posiadania, żeby to wszystko kontrolować, to gdzieś zawsze daję, podarowuję, rozdaję, a u niego wszystko jest jak w dobrym.
Czyli sensie. Maluje też pani na talerzach. Jak ważne jest, żeby danie wyglądało dobrze?
Bardzo ważne jest to, żeby wyglądało tak, że chciałoby się je ruszyć. Czyli te tendencje, które są obecnie, że danie jest troszeczkę bardziej zabałaganione, mniej symetryczne, lekko położone, jest to dużo trudniejsze niż ułożenie czegoś symetrycznie, ale ogromnie apetyczne. I to teraz widać w nowej kuchni, że niby to tak niechcący, a jednak pracuje się nad tym bardzo ciężko.
Kto teraz je w Polsce? To znaczy, jakie powiedzmy sfery są najbardziej jakby dla pani, jeżeli chodzi o klientów? Kto jest pani klientem praktycznie?
Wydaje mi się, że najwięcej jest młodych w tej chwili ludzi, którzy chcą pewnego upgrade'u społecznego, chcą być zauważeni, wiedzą, że bywanie w pewnych miejscach jest dla nich znaczące, że ktoś ich zobaczy i że też popróbują świata, niż popisywanie się znajomością kuchni jest w tej chwili chyba ważniejsze niż popisywaniem się podróżami. Ale jak się mówi o podróżach, to się mówi, gdzie się jadło.
No właśnie.
I to w Polsce się bardzo zmieniło. Ja zapraszam wszystkich do podróży, do historii Polski, która dla mnie jest najbardziej krajem, najbardziej fusion ze wszystkich krajów Europy. My sięgamy po fusion tajskie, peruwiańskie, to mieszamy na całym świecie i w sumie ta kuchnia gdzieś jest bardzo podobna, czy w Nowym Jorku, czy nawet w Sydney, czy w Toronto, czy też w Moskwie. Natomiast w Polsce jest taka fantastyczna tajemnica, podobna do urody kobiet. My jesteśmy nieprawdopodobnie różnorodne. Są blondynki, są ciemne, wyglądają niektóre jak mulatki, niektóre bardzo jasne jak Szwedki. Polska jest zlepkiem wielu kultur, ponieważ jest centralnym krajem, gdzie przechodziły nie tylko wojska, nie tylko przechodzili kupcy, ale przechodziły różne dzieje historyczne, gdzie przechodzili różni ludzie. Mieliśmy Szwedów, mieliśmy najazd Rosjan, mieliśmy Austriaków, mieliśmy Tatarów, mieliśmy Turków, a mieliśmy również królową Bonę, mieliśmy Napoleona, stąd Napoleonki u mnie w cukierni. Ten cały zbitek kultur, łącznie z gulaszem węgierskim, Galicją i tym wszystkim, daje nam nieprawdopodobne pole do popisu, sięgania do tego fusion w głąb historii i wyciągnięcie tych wszystkich dań na zewnątrz. To jest moim zadaniem, to czynię do dzisiaj. Zapraszam wszystkich raczej do Polski niż do podróżowania po świecie. Niech sobie ludzie jeżdżą, oglądają, ale niech nie zapomną, że Polska w sumie jest dopiero do odkrycia i że myśmy ją dobrze zasypali piachem wojennym, piachem łez, piachem grobowców, piachem po prostu nieprawdopodobnej, trudnej historii, ale w tej całej trudnej historii też są dobre strony. I tą dobrą stroną jest wielokulturowość. Jest to, że my Polacy powinniśmy kochać wszystkich.
Wspomniała pani o wielokulturowości, która jest bardzo ważna w Australii i jest rzeczywiście też wizualnie i jest po prostu obecna tutaj bardzo. Czy miała pani okazję spróbować kuchni i jakiej australijskiej? I jakie wrażenia?
Znaczy, kuchnia australijska to kuchnia międzynarodowa. Nie da się ukryć, że jest to kraj, gdzie jest krajem emigrantów. Więc Japończycy tu mają ogromny wpływ na kuchnię i w ogóle na świecie, ale szczególnie w Australii. Chińczycy również. Australijska kuchnia jest bardzo interesująca, ponieważ bazuje na kuchni aborygenów, na kuchni, która też jest z całego świata i mają też produkty, których nie ma nikt na świecie. Jest to jeden z ładniejszych, wspanialszych targów rybnych. Są wspaniałe owoce morza, cudowne owoce z całego świata i w zasadzie dla kucharza jest to tak jak dla Gogena, który mógł malować Miał całą paletę barw. Mhm. Tutaj kucharz ma wszystko, czego pragnie. Jeżeli nie ma talentu, to to jest jedyna rzecz, której może mu zabraknąć. I wtedy jest naprawdę bardzo, bardzo szkoda, bo nie może się tłumaczyć kompletnie niczym.
Jak się pani podoba w ogóle nasz kraj? Znaczy nasz kraj, no
dla mnie
nasz
to jest ogromne odkrycie, dlatego że ja bardzo lubię Anglię. Strasznie lubię tą tradycyjność, taką nieprawdopodobną słodycz w tej całej architekturze, która jest troszeczkę taka jak z bajki. I trochę Sydney jest jak z bajki, trochę jak Harry Pottera, z tymi wszystkimi zatokami, z statkami, kilka światów w jednym świecie, gdzie nie spojrzysz, jest inaczej, ale jest pewna spójność, jest wzajemna sympatia, uśmiech, tolerancja, skromność wynikająca chyba jednak głównie z kultury luterańskiej, z kultury protestanckiej, która szanuje każdego człowieka. Niezależnie od tego, co o nim myślimy, jednak na pierwszy rzut oka jest uśmiech. Mimo, że poglądy mogą być dramatyczne, ale kultura zobowiązuje do tego, że tego się nie mówi na głos. Pierwszy gest jest
pani Mac, czy jest jakieś danie, które pani spróbowała w Australii, które uwiodło panią tak specjalnie?
Wydaje mi się, że mięso, które jest w Australii, jest jednym z najlepszych na świecie i trzeba przyznać, że oni są wyspecjalizowani w agingowaniu mięsa, mówiąc z angielskiego, po polsku chodzi o dojrzewanie mięsa, którego my w Polsce nigdy nie potrafimy, no już może ostatnio zaczęliśmy traktować odpowiednio, szczególnie wołowe mięso, które w Australii jest fenomenalne. Cudowne wina, wy mówicie, że Nowa Zelandia i ja wolę Australię, chociaż której nigdy dotąd nie piłam, bo mówiłam, że nowego światu nie tykam, jednak znalazłam tu wina mineralne, niekoniecznie kwiatowe i kompotowe, które nadają się do picia i są porównywalne z francuskimi. Cudowna atmosfera w restauracjach, bardzo fajne światło, które zobowiązuje wszędzie. Nigdzie nie ma restauracji mocno rozżarzonej. No i cudowne owoce morza. Ja jestem zachwycona krabami, które mają po set lat, które są wielkim świętem i które się tutaj je King's Crab, czyli kraby Alaska. No naprawdę owoce morza. Dziś zdziwiłam się, że ostrygi są takie małe. Ale wydaje mi się, że to może być spowodowane, że ruch wody jest ogromnie silny i one chyba nie mogą urosnąć, ponieważ na to nie mają czasu. Rzuca nimi w tą i z powrotem.
Czyli pani Magdo, generalnie jak są większe ostrygi, to lepsze, tak? Tak się uważa w Polsce?
Nie, na przykład te najlepsze ostrygi są japońskie.
Bo ja uważam, jak są małe właśnie, to
japońskie,
są lepsze.
Które są najdroższe, okrągłe ostrygi, ale ja lubię pulchne ostrygi. Są w Toronto, są ogromne. I ja bardzo je lubię, są bardzo słodkie. Tutejsze ostrygi trochę są dla mnie za małe. Nie, są pyszne, ale ja lubię tą...
To zależy od sezonu. To zależy od sezonu, no bo ja wiem, że są...
Miesiącu, tak, w tej chwili być dobre,
tak,
nie?
Tak, powinny, ale ja osobiście lubię właśnie małe. Natomiast często można dostać duże, które mi zupełnie nie odpowiadają.
Małe, tak, tak, te turandiańskie. Ale w każdym razie byłam na targu, widziałam ostrygi i one jednak są wszystkie drobne, bardzo drobne. Ciekawe, dlaczego tak. Ale też są ogromne ostrygi. Widziałam tu największą ostrygę na świecie. Większą od mojej dłoni.
Gdyby się pani urodziła jeszcze raz, czy wybrałaby pani tę samą drogę? To znaczy, jeżeli chodzi o kuchnię, o restaurację, o kulinaria?
Na pewno tak, ale myślę, że moje życie troszeczkę inaczej, gdybym miała na to wpływ, wyglądało, dlatego że myślę, że dalej bym była z pierwszym mężem.
O, to już tak.
Ale to by bardzo dużo zmieniło, bo nie wiadomo, czy trafiłabym z powrotem do Polski. Być może rozwijałabym to samo w Hiszpanii, bo tam już się bardzo dużo działo wokół mnie na temat i kuchni, i malowania, i robiłam rzeźby sękacza, 1,20 m, kobieta z mężczyzną w pałacu, w pałacowej lodówce trzymałam to, bardzo piękna
czyli,
rzeźba.
Czyli byłaby pani rzeźbiarką, jeżeli
by nie miała... związana z performansami związanymi z jedzeniem,
niż z kulinarią,
aniżeli z restauracjami.
Pani Magdo, szef, kucharz, w tej chwili jest to dosyć popularny zawód i taki, który zyskuje miano jak gdyby celebrity.
Znaczy
tak?
Nareszcie, tak. Nareszcie w Polsce,
prawda? To ale większość z nich jest mężczyzn. Zauważyliśmy, że większość jest to mimo wszystko zawód męski. Jest bardzo mało kobiet, Dominic Crane i tak dalej. Takie naprawdę pani oczywiście. Jak kobiety właściwie w tym zawodzie się znajdują?
Mnie się wydaje, że kobiety, my kobiety jesteśmy bardzo emocjonalne, bardzo chwiejne emocjonalnie. Kuchnia wymaga pewnej odporności psychicznej. Nasze hormony budują dużo bardziej niż hormony mężczyzn, mimo wszystko. I kobieta, która na przykład jest nieszczęśliwa albo nieszczęśliwie zakochana, nachmiecie na talerzu. Mężczyzna, który wie, że musi odpowiadać za rodzinę, niezależnie od tego, czy jest zakochany, czy niezakochany, ma w sobie to, że jest jednak wodzem prowadzącym, że jego sukces zawodowy jest związany z sukcesem w ogóle w życiu, i emocjonalnym, i profesjonalnym, jest bardziej stabilny. Ma stabilniejsze smaki. Ja na przykład uważam, że u siebie w restauracji kobiety po 50 genialnie gotują. Są stabilne, mają dobry smak, ten smak się nie waha i nikt nie zrobi takiej sałatki jarzynowej jak dojrzała kobieta. Umówmy się.
Piękne.
Zgadzam się.
Nikt nie zrobi tak dobrej kuchni, nikt nie da tyle miłości. Wydaje mi się, że kobieta dopiero wtedy zaczyna naprawdę być bardzo dojrzała kulinarnie, kiedy ma wnuki. I kiedy ma na nie czas, kiedy jest uspokojona wewnętrznie, wtedy zaczyna ta kuchnia szaleć. No i oczywiście młode kobiety szaleją i to jest bardzo dobry myk na to, żeby w końcu posiąść mężczyznę. Zresztą wszyscy moi mężczyźni zostali zdominowani i zdobyci i zaczarowani moją kuchnią, dlatego zostali moimi mężami.
Przez żołądek do serca.
Przez żołądek do serca. Na pewno każdą randkę zaczyna od dobrego dania.
Dziękujemy bardzo za rozmowę. Było nam bardzo miło. Rozmawiałyśmy z panią Magdaleną Gessler.
A ja jeszcze chciałam skromnie zaprosić do Fugiera, który ma 26 lat ze mną. To w Polsce jest niespotykane, ponieważ wszystko bardzo szybko się zaczyna i szybko mija. Jest to kraj, który pędzi, a to miejsce stoi w tym samym miejscu. Jest od wielu set lat starą winnicą i duch Fugiera czuwa nad nami. Jest to pełne miejsce, pełne energii, pełne radości, pełne dobrego wina, pysznych kaczek, fantastycznego tatara i znakomitych nóżek. O golące nie wspomnę.
A do Fugiera zapraszała państwa pani Magda Gessler. Dziękujemy.
Dziękujemy.
Ja bardzo dziękuję.